środku dnia.
Duchowni katolicy to od wieków osoby szczególnego zaufania publicznego, którzy mają duży wpływ na kształtowanie zasad życiowych i moralności parafian. Dlatego każdy grzech i występek księży jest szeroko komentowany i budzi wielkie emocje. Tak jest też w Zdziechowie pod Gniezdem, gdzie w poniedziałek kuria wydała specjalny komunikat o odwołaniu tamtejszego proboszcza i dyrektora gnieźnieńskiego oddziału Radia Plus, księdza Pawła Gronowskiego, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Proboszcz po powzięciu wiadomości o okolicznościach uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji kapłańskich przez niego, arcybiskup Wojciech Polak, podjął decyzję o odwołaniu go z urzędu proboszcza, także z obowiązków dyrektora Radia Plus Gniezno, a także nałożył na niego karę suspensy. Kara suspensy dotyczy osób duchownych. Dany ksiądz nie może spełniać funkcji kapłańskich, nie może nosić stroju duchownego, więc to jest taka kara, która obejmuje właśnie zakaz podejmowania jakichkolwiek funkcji związanych z kapłaństwem. Duża kara, która uniemożliwia pełnienie tych funkcji.
Jeden z portali internetowych wskazuje, że ksiądz proboszcz mógł złamać zasady celibatu. Czy to prawda?
Jedyne, co mogę powiedzieć, to okoliczności uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji kapłańskich. Z tego, co się dowiedziałem, ksiądz proboszcz zostawił też przesłanie do parafii, które odczytał obecny nowy proboszcz. I tam w tym swoim przesłaniu powiedział, że odchodzi z przyczyn osobistych, więc ja też nie jestem upoważniony do informowania też o szczegółach tego odejścia, jakie były przyczyny. Jedyne, co mogę powiedzieć, to okoliczności uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji kapłańskich. Tak, ksiądz proboszcz w tym oświadczeniu powiedział, że odchodzi z kapłaństwa i opuszcza parafię z przyczyn osobistych.
Jak zawsze w takich przypadkach mieszkańcy są podzieleni, także mieszkańcy Zdziechowy. Jedni uważają, że kuria zrobiła dobrze, odwołując proboszcza, a o co mają żal do duchownego?
To była najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć w życiu proboszcz.
A dlaczego?
Wszystkich pouczał, jak mają żyć, wszystkim wyznaczał drogę, jaką mają iść, tylko sam sobie zapomniał o tej drodze, nie?
Czyli dobrze, że będzie zmiana tutaj? Już
bardzo
jest zmiana.
Dobrze, bardzo dobrze.
A pan był w niedzielę na mszy, słyszał
nie,
pan?
Nie byłem, bo nie chodzę do kościoła od jakiegoś czasu, jak mnie proboszcz właśnie potraktował bardzo źle. Akurat mnie tutaj dotyczyło to bardzo mocno, bo córki nie przyjął do komunii, bo nie mieliśmy ślubu, a sam teraz pokazał, jaki on jest święty, jaki on jest dobry. I proszę to puścić w radiu.
Bo pytam o proboszcza, dobrze, że go prymas odwołał, czy nie
bardzo
dobrze?
Dobrze.
Dlaczego?
Wiadomo było, jak tu przyszedł, już to już miał dzieciocioki. Wszyscy to mówili w koło. W tej chwili ma z dwóch. Ale wtedy miał na pewno jednego.
To już wtedy? To już parę lat temu chyba, tak?
No oczywiście.
No i co? I tak wierni sobie żyli tutaj, wiedząc to?
No tak, dzisiaj jest, ludzie w zakłamaniu żyją.
Przyzwolenie jest na takie coś, że to jest tak samo człowiek jak i ja. No.
Najgorsze, że pouczył innych, a są źle robił, nie? To jest najgorsze, bo nie chciał obsić dziecioka, bo nie mają ślubu, a są jak żył.
Był szok we wsi, jak księdza zdjęli?
No to wczoraj się okazało, ja nie wiem, proszę pana, do kościoła nie chodzę.
Jedni się cieszą, drudzy żałują, no trudno się, bo ja mu wybaczą całkiem, jest na swoim miejscu.
A pan?
Nie, ja jestem przeciwny, bo powinien się do tego przyznać od razu, a nie takie oszukiwanie ludzi. I kłamał, wszystkich tych ludzi okłamał po prostu. Przez te 18 czy 16 lat, co tu był, to cały czas w zakłamaniu żył. No przecież, że przykro.
A inni parawianie są bardziej wyrozumiali dla błędów proboszcza.
Wszyscy są w szoku. Dlatego, że to tak to nagle się stało. To dzisiaj nie wie, chyba wiele osób wie, ale szkoda, no jak każdego. Przyzwyczailiśmy się i już tyle lat minęło. My akurat jesteśmy też, przeprowadziliśmy się, gdzie naszego syna chrzcił jeszcze poprzedni ksiądz. I tak w sumie razem tutaj mieszkaliśmy, więc no pewnie szkoda, ale to tak, no życie toczy się dalej. No mówię, jesteśmy zdziwieni, no mówię, komentarze są różne.
Pani odczucia osobiste co do proboszcza?
Bardzo dobrze, no tak, tak normalnie, stanowczy.
A to nie wiadomo, kto go odwołał.
No kuria. Prymas.
Albo kuria, albo sam się zwolnił. Jedno z dwóch.
Jak pan uważa, słusznie czy niesłusznie?
Do nas to jest trochę tragiczne. To jest,
dlaczego?
Jako proboszcz był w porządku, jako organizator był w porządku, a reszta to nas nie interesuje.
No tak, ale podobno mówi się, że tutaj no złamał celibat.
To nas nie interesuje, co oni tam wybijają.
To jak jest... to nie interesuje? Powinno wiernych interesować. No bo przecież ksiądz mówi, jak macie żyć.
Nie, no wszystko jest po Bożemu. No trudno się mówi, no, ale no, stało się.
No ten celibat powinien być zniesiony, jak pan uważa?
No w Niemczech też żyją z kobietami.
No, protestanci.
Normalnie. A czy mają mieć lepiej jak my? To jest tak samo człowiek jak i ja. No, wedle mnie to jest wszystko na swojej drodze. No, ja tam nie mam nic przeciwko temu.
Czyli co, ksiądz powinien mieć żonę?
A tylko.
Odwołany proboszcz poinformował swoich parafian w liście odczytanym w kościele przez nowego proboszcza, że z przyczyn osobistych odchodzi ze stanu kapłaństwa. Nie powiedział konkretnie, co się wydarzyło, to strata dla Kościoła, który od kilku lat wyraźnie boryka się z kryzysem powołań kapłańskich. Co prawda, jak wynika z danych przekazanych przez konferencję rektorów wyższych seminariów duchownych, w tym roku akademickim jest więcej mężczyzn, o 21 więcej niż rok temu, czyli 301. Jednak kleryków w seminariach jest mniej niż w 2023 roku i ich liczba systematycznie spada. Kto decyduje się na włożenie sutanny? O kandydatach sprzed 20 lat i obecnych w swojej pracy porównawczej napisał ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego z Warszawy.
Oczywiście, że jest ich mniej, ale to nie oznacza, że są gorsi niż 20 lat temu. To dobra jakość, bo ludzie, którzy chcą być księżmi, którzy chcą służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, to są z reguły ludzie ideowi. A i z drugiej strony to są ludzie głęboko wierzący, chcą komuś dać swoje życie. Dużo młodych ludzi przychodzi już po studiach. 8% to są studenci już ze stopniem magisterskim i przeciętny kandydat do kapłaństwa ma około 30 lat. I stąd myślę, że też narzędzie wychowawcze zupełnie się musi zmienić, bo mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Mają w sobie też swoje wady i oni się do tego przyznają, jakim są, jest trochę pornografia, takie są środki psychotropowe, czy też, które w życiu im się trafiły, czy też trochę palenia papierosów, czy alkohol. Oczyścili swoją osobowość z pewnych młodzieńczych nałogów, które się trafiają każdemu. Widać troszeczkę, że jest spadek wiedzy ogólnej i religijnej. I taki przeciętny kandydat, to ma taki staż bycia ministrantem od 9 do 12 lat. No, oczywiście są bardzo krytyczni wobec księży, których obserwują, i kościoła. I zarzucają księżom bardzo często brak autentycznych relacji z ludźmi i też widzą, że te wszystkie skandale, które w kościele się ujawniły, oni ich tego nie podzielają, ale ufają, że jest to wszystko do odrobienia, jeśli człowiek jako kapłan staje na wysokości zadania i jest tym, kim powinien być.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. Zanim poproszę Państwa o telefony, bo już Państwo dzwonią, ale proszę o chwilę cierpliwości. W naszym studiu ksiądz Radosław Rakowski z parafii na Polance. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Placówka eksperymentalna imienia Jezus, tak bym powiedział trochę, bo to jest, ksiądz jest akurat przykładem trochę innego myślenia, być może o Kościele, jaki dotychczas mamy do czynienia, więc dlatego księdza dzisiaj zaprosiłem. Jest z nami także profesor Roman Kubicki z filozofii na UAM-ie. Witamy, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan profesor niestety osobiście nie mógł, więc będziemy mieli pana profesora przez telefon. Chciałem najpierw zapytać o te dane, które przyszły całkiem niedawno, dotyczące liczby kandydatów w seminariach. Czy to znaczy, że myśmy się już jako społeczeństwo w tej kwestii odbili od dna? To znaczy, że ta liczba tych kandydatów 21 więcej, to znaczy, że już spadek się zatrzymał? Może najpierw ksiądz Rakowski.
No, trudno mówić tu o społeczeństwie. Społeczeństwo w Polsce jest świeckie. My zajmujemy się raczej kościołem i wspólnotą ludzi wierzących. Czyli, że to nie jest jakiś problem państwa, czy będzie kościół działał, czy nie będzie działał. Tylko jest to problem tego, czy wierni, którzy są w kościele, potrzebują dzisiaj księży, do czego ich potrzebują. Wiemy, że potrzebują ich do sprawowania, celebrowania sakramentów świętych, ale jaka jest tak naprawdę dzisiaj ich rola? Czy on jest tylko administratorem, czy właśnie jakimś budowlańcem, który będzie remontował kościół, czy potrzebujemy rzeczywiście duchownych, bo dzisiaj bardzo często rola księdza sprowadza się do administracyjno-gospodarczej roli.
I potem nie ma czasu na sprawowanie tej funkcji takiej, no powiedzmy, na drodze między człowiekiem a Bogiem, tak? No bo to bardzo, powinno to
bardzo,
być.
Nikt nie potrzebuje w naszej religii pośredników, bo po to przyszedł Jezus, żeby właśnie pokazywać nam, że mamy bezpośredni dostęp do Ojca, mówimy Ojcze nasz, czyli nie potrzebujemy pośredników, ale ksiądz jest bratem we wspólnocie, który powinien więcej się modlić, więcej czytać Słowa Bożego, i wspólnota go wyznacza: ej, ty jesteś tym, który ma być duchownym, a my dzisiaj często rozliczamy właśnie księdza z tego, czy wyremontował wieżę, albo pomalował kościół, albo czy jest ogrzewanie włączone, i przez to duchowni stają się nam niepotrzebni, bo nie widzimy w nich już duchownych, tylko widzimy administratora placówki.
Panie profesorze, do pana podobne pytanie. Czy ta tendencja się zatrzymała? To znaczy, czy ta laicyzacja społeczeństwa jakoś wyhamowuje? Czy też wynika to z tego, że kościół w Polsce zaczyna się jednak zmieniać? Znaczy, starsze pokolenie biskupów odchodzi już w tej chwili do historii i pojawiają się nowi księża, którzy jednak inaczej patrzą na sprawy wiary. Oj, właśnie się nam chyba niestety nie rozłączyło. Ja spróbuję zadzwonić w takim razie do pana profesora raz jeszcze. Mam nadzieję, że się uda. Profesor Roman Kubicki z filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypomnę państwu, jest moim i państwa gościem. Coś nam niestety nie za bardzo wychodzi, ale może jeszcze raz spróbuję i teraz się powinno już udać, bo czasami nie ten guzik się nadusi po prostu i jest pan profesor. Teraz mam nadzieję, będzie dobrze wszystko, dobrze, panie profesorze.
Dobrze. Oczywiście ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo byśmy musieli poczekać kilka lat, żeby wiedzieć, czy to jest stała tendencja, czy też nie. Natomiast ja nie mam co do jednego wątpliwości. Tutaj nawiązuję do tego, co w poprzedniej części powiedział ksiądz, który bada te sprawy, mianowicie, że przybywa mężczyzn, którzy najpierw kończą studia, a dopiero później decydują się na to, żeby wstąpić do seminarium. Otóż wydaje mi się, że to jest właśnie właściwa droga, dlatego że nawet jeśli w tym roku mamy tych powołań więcej, a więc mamy więcej tych 19-letnich chłopaków, którzy podejmują decyzje na całe życie, to ja osobiście nie wierzę, że oni już są na tyle dojrzali, aby mogli taką decyzję podjąć. Musimy pamiętać o tym, że dzisiejszy 19-letni chłopak jest niewyobrażalnie mniej dojrzały społecznie, aniżeli jego rówieśni na przykład 30 lat temu. To są dwaj różni ludzie. Ten proces socjalizacji, on jakby się przedłuża po prostu, prawda? I dlatego wymaganie od chłopaków, którzy mają 19 lat, żeby właśnie podejmowali tego decyzję, jest jakby jednym wielkim nieporozumieniem.
Panie profesorze, wejdę panu w słowo. W poznańskim seminarium, gdzie właśnie sytuacja jest taka, że tych kandydatów jest niby najwięcej w tym roku, 70% z tych, którzy w tym roku zostali przyjęci, to tegoroczni maturzyści, a zatem 30% to są już ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie studiów, pracy zawodowej. Zgłaszają się także mężczyźni po 30 roku życia, więc to jest coś, o czym pan profesor przed chwilą wspomniał i to zaczyna już się dziać. Co trzeci kandydat to już nie jest maturzysta.
No tak, ale właśnie, no ja tutaj, broń Boże, ja życzę tym 70% jak najlepiej, mimo że sam jestem za daleko od kościoła, ale jeżeli już młody chłopak się na coś zdecyduje, to chciałbym, życzę mu dobrze, chciałbym, żeby jego życie było spełnione, ale niestety, no ja to czarno widzę po prostu. Prawda?
Panie profesorze, a czy pan uważa, że w Polsce proces laicyzacji wynika z tego właśnie, że no, wielu kapłanów troszeczkę się mija z jakąś takim, może z powołaniem, nie wiem jak to powiedzieć, że są księża, którzy rozumieją to, co się dzieje i starają się rozumieć znaki czasu, tak? A są tacy, którzy jakby próbują jeszcze po staremu i czy też jest to wina biskupów, czy to wina papieża? Dlaczego tak się dzieje? Wina czasów? Za dobrze nam jest? Za dużo mamy pieniędzy? Z czego to wynika?
Ja bym to wszystko określił takim jednym mianem społeczeństwa konsumpcyjnego, które coraz mocniej, że tak powiem, jest obecne w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu o świecie, w naszym postrzeganiu życia, wartości i tak dalej. Tego nigdy nie było. Kościół nie miał nigdy tak dobrze jak w PRL-u, kiedy właściwie sam fakt pójścia na mszę w niedzielę był jakimś aktem manifestacji światopoglądowej, politycznej, jakiegoś tam mówienia nie i tak dalej. I to się nagle skończyło. Natomiast na miejsce PRL-u weszła konsumpcja. Przed ten kapitalizm ze swoimi zagrożeniami, ale też ze swoimi różnymi takimi podnietami i ofertami po prostu, prawda? Także to jest całkowicie inna jakość życia społecznego. Biskupi się na tyle pogubili, że postawili na sojusz tronu i ołtarza. Wiadomo, że na takim sojuszu zwłaszcza traci Kościół, bo państwo sobie da radę, to znaczy państwo zawsze, ta kolejna ekipa może sobie wejść w buty antyklerykalne, prawda, i jest pozamiatane. Natomiast Kościół jest w tej sytuacji trudniejszej po prostu, prawda. Sojusz, powtarzam raz jeszcze, sojusz tronu i ołtarza, na który w ciągu ostatnich wielu lat decydowali się biskupi, był najgorszą dla Kościoła decyzją polityczną, że tak powiem.
Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Już za chwilę odbierzemy pierwsze telefony od naszych słuchaczy, ale jeszcze zanim, to do księdza Rakowskiego właśnie mam pytanie. Czy ksiądz Rakowski cieszy się, że następują zmiany? Arcybiskup Jędraszewski w lipcu złożył rezygnację, arcybiskup Gondecki 19 października. Formalnie oczywiście do czasu powołania swoich następców pełnią swoje funkcje, no ale za chwilę będziemy mieli rewolucję w polskim kościele, dlatego że te największe stolice, również Warszawa, będą miały nowych biskupów.
To się wiąże z tym, o czym mówiłem przed chwilą, że tak naprawdę, kiedy duchowny, ksiądz inwestuje w swoją duchowość i staje się ojcem duchownym, to czy on pełni funkcję arcybiskupa, czy nie, nadal wierni będą się wokół niego gromadzić, będą słuchać jego nauk. Jeśli my pokładamy nadzieję w funkcji, którą pełnimy, no to wówczas nasze życie wydaje się, że się kończy, bo idę teraz na emeryturę. Wierzę, że arcybiskup Jędraszewski, Gondecki czy kardynał Nycz właśnie nie odejdą na emeryturę, ale przestaną być administratorami, a zle staną się duchownymi, że zaczną głosić nam Ewangelię, że zaczną głosić rekolekcje, że nadal są bardzo sprawni, dlatego zaczną pociągać nas do Boga.
A czy arcybiskup Gondecki i Jędraszewski powinni coś jeszcze powiedzieć ważnego, czego nie powiedzieli w swoim życiu publicznie?
Do końca nie wiemy, co powiedzieli. To jest tak, że bardzo ważne jest, żeby...
Mam na myśli sprawę arcybiskupa Peca oczywiście.
Myślę, że za sprawę arcybiskupa Peca można by przeprosić i można by wyjaśnić ją publicznie, co jest wałkowane przez wielu dziennikarzy bez przerwy. No i jest to woda na młyn, jakby bez przerwy atakowania arcybiskupa Jędraszewskiego czy innych biskupów. Kiedy raz na zawsze byśmy powiedzieli prawdę, czy był winny, czy niewinny, jak do tej sprawy odniósł się Kościół, w końcu byśmy wytrącili różne argumenty z rąk tych, którzy często chcą wbić szpilę im i pokazać, że źle robią.
Żeby zrobić porządek w szafie, to chyba pranie trzeba najpierw zrobić, prawda? To tak może, przepraszam za to porównanie, może nieadekwatne, ale tak, takie pierwsze skojarzenie. 618-654-654. Witamy pana Piotra i pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja uważam, że pan Jędraszewski i pan Gondecki no raczej nie przeproszą, nie przyznają się do, w cudzysłowie, do winy i nie wyjaśnią sprawy Peca. Natomiast no, uważam, że oboje już powinni po prostu odejść i nie szkodzić Kościołowi. Kościół ma problem tak naprawdę z samym sobą. Począwszy od kilku lat, nie będę mówić za jakich rządów, bo nie o to chodzi, zaczęła się wręcz głoszenie polityki z ambony. Oczywiście wcześniej też to było, natomiast no, od tego 2014-2015 roku jakby tego jest więcej. Ludzi w kościele jest coraz mniej. Jeszcze dwa lata temu księża, kiedy ogłosili wyniki badań dotyczących ilości uczestnictwa ludzi we mszach świętych, stwierdzili, że to jest wina koronawirusa. Oczywiście koronawirusa już dawno nie ma, a przynajmniej nie ma pandemii, a ludzi w kościele jest dalej coraz mniej. Kolejne skandale wychodzą na jaw. Tak naprawdę nikt nie chce przyznać się do winy, nie chce uderzyć się w pierś i nie chce zacząć zmiany. Celibat powinien być w trybie natychmiastowym zniesiony. Ci ludzie powinni mieć żony, powinni mieć dzieci i powinni odprawiać im mszę w niedzielę, w tygodniu chodzić do pracy, bo z tego co wiem, to w tygodniu chyba mszów nie ma. Więc czas, aby naprawdę Kościół wziął się za siebie. Ja twierdzę, że ludzie są wierzący. Ja jestem też wierzący, nie wstydzę się tego. Natomiast nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem i z księżami, gdzie niestety coraz częściej zamiast Boga wychwalane są pieniądze i inne materialne rzeczy.
Panie Piotrze, mówi pan, że więcej polityki. Jest pan słyszał tę politykę na kazaniach?
Niestety słyszałem tą politykę. Nie było to akurat w moim przypadku dość często, bo bodajże chyba dwa albo trzy razy tylko słyszałem. Natomiast z ust hierarchów generalnie zbyt dużo jest tej polityki. Właśnie między innymi pana Jędraszewskiego i pana Gondeckiego. Oni zamiast tłumaczyć Pismo Święte, które naprawdę jest księgą trudną, aczkolwiek ciekawą, a tym bardziej dla wierzącego powinna być ciekawa ta książka, to oni tłumaczą coś, co tak naprawdę do nich nie należy. Później się dziwią, że młodzież odchodzi od lekcji religii. Ja pamiętam, jak ja chodziłem na lekcje religii, mówiono tylko i wyłącznie o Bogu i o zachowaniu zgodnym z religią i zgodnym tak naprawdę z etyką.
Panie Dzisiaj Piotrze.
Mówi się... Tak? Dzisiaj mówi się o aborcji i to trzeba zmienić.
Kropka. Dziękuję bardzo, ale ja pamiętam, że w latach 80. pod koniec również bardzo dużo o aborcji się mówiło, były nawet wystawy w kościołach i to jakby...
Wspaniały głos. Zgładzam się w 100% ze wszystkim, że Kościół powinien wziąć się za siebie i zacząć się zastanawiać, do czego dąży. Właśnie tak jak pan mówi i to, co mówię, głos ludu wzywa duchownych, zajmijcie się Pismem Świętym, zajmijcie się wiarą. My cały czas myślimy, że musimy się zajmować ważnymi sprawami społecznymi, a ludzie oczekują od nas, żebyśmy zaczęli zajmować się wiarą i Bogiem. I to jest bardzo ważny głos.
Panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No, czekałem bardzo na taką audycję. Powiem panu tak, nic mnie bardziej do kościoła nie zniechęciło, jak... Halo?
Tak.
Nic mnie do kościoła bardziej nie zniechęciło, jak 12 lat bycia ministrantem, później walka z proboszczem, który traktował ludzi, no już nie powiem jak, na szczęście ten człowiek już nie żyje, bo zrobił wiele krzywdy wielu ludziom. Dalej wie pan co, mój kuzyn, który miał nieprzyjemność być w seminarium w Poznaniu za czasów pana Peca, który... Na szczęście po 6 miesiącach zrezygnował z tego seminarium, kiedy zobaczył, co się tam dzieje. A wie pan co, a kończąc jeszcze takim zdaniem, bo wiem, że wielu ludzi pewnie czeka, żeby coś powiedzieć. Kościół po prostu nie przyjmuje żadnej, po prostu, ale to żadnej krytyki i idzie dalej w zaparte. A powiem panu tak, osobiście miałem nieprzyjemność poznać pana Fortuniaka i powiem panu, że... bardziej zadufanej w sobie persony w kościele to jeszcze nie spotkałem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. 618-654-654. Panie Ryszardzie, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem bieżący i praktykujący i powiem panu tak, że generalnie kościół tak naprawdę sprzedał się za pieniądze. I jeżeli to będzie dalej tak tkwiło, bo ja tak patrzę i w ogóle... Jestem w niektórych kościołach, faktycznie proboszczowie są fajni, a niektórzy faktycznie tylko liczy się pieniądz. Tak naprawdę bogactwo w kościele jest okropne. Taka jest prawda. I nie zrobię na przykład różne zbiórki. Mamy teraz inflację, był koronawirus, inflację. W żadnym kościele nie powiedzieli... Trzymujemy, na razie nie będziemy zbierać, ludzie mają mniej pieniędzy. Nie, jeszcze bardziej po prostu, jeszcze bardziej. Ale to nie jest wina tego proboszcza, tylko wina jest z góry, bo to biskupi nakazują im robić, nieważne skąd wezmą te pieniądze. Oni mają taki przykaz z góry i Kościół jest zepsuty tak naprawdę przez pieniądze i daje się sprzedawać, a sprzedał się najbardziej w 2015 roku. I tak samo widzi pan, jeżeli chcemy głosić Słowo Boże, to niech będzie Słowo Boże i tak jak jest Słowo Boże, a nie taki na przykład pan Kurski dostaje po 25 latach małżeństwa na przykład od Jędraszewskiego rozwód kościelny, no, bo nie był poczytalny.
Unieważnienie małżeństwa formalnie to się nazywało.
Dobrze, tak. Ale dobra, bo był niepoczytalny w dniu ślubu, jak się pan zagłębi w to. Przecież to jest chore. Tam tylko i wyłącznie chodzi o pieniądze w kościele teraz.
Nie, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję. Poruszył pan kilka wątków. Ksiądz Rakowski...
Tak. Nie mamy przestrzeni rzeczywiście krytyki Kościoła, tak jak ludzie mówią. Nie mamy, papież teraz proponuje nam synod o synodalności, czyli miejsce spotkania, gdzie świeccy będą mogli powiedzieć cokolwiek i będą mogli mieć wpływ na cokolwiek. Dzisiaj świeccy jedynie są jakimś organem doradczym, który może coś zaproponować.
No ale do księdza przychodzą wierni i mówią na przykład, że nie podobało im się kazanie,
tak,
albo że no, trochę ksiądz przesadza na przykład.
Tak, bez przerwy. codziennie dostaję wiadomości od moich parafian, że to powinniśmy zmienić, to jest zbyt agresywny język, w ten sposób nie powinniśmy postępować, tak nasza parafia
ale
nie może...
Ale na przykład jest zbyt postępowy, na przykład, że no, są księża, którzy według starego rytu trochę jeszcze idą. I...
Oczywiście, że są też takie głosy i wszystkie te głosy bardzo mnie obciążają, dlatego, że jestem człowiekiem i 80 telefonów dziennie dostaję i parafianie jakby bez przerwy mówią mi o różnych problemach, ale właśnie to tylko i wyłącznie motywuje mnie do tego, żeby być człowiekiem wiary, czyli żeby skupiać się na Jezusie, żeby czytać Słowo Boże. Wszystkie telefony, które były, proszę zobaczyć, są głębokim wołaniem ludzi o to, żeby Kościół stał się miejscem duchowym. I proszę zobaczyć, co ludzi denerwuje. Właśnie denerwuje pycha, pieniądze, zarozumiałość, brak pokory, czyli wszystko to, co Jezus mówił w Piśmie Świętym, czego mamy się wystrzegać, to wszystko dzisiaj kuje ludzi w oczy w Kościele. I możemy maskować i powiedzieć, no jest tam kilku dobrych księży, przecież nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Nieważne. Ważne jest, jaki jest ogólny przekaz w społeczeństwie. I teraz musimy wziąć się do pracy jako księża, przestać narzekać, że albo jest taka władza, albo taki koronawirus, czy inny, tylko wszystko zależy tak naprawdę od nas, czy my rzeczywiście uwierzymy w Jezusa, który jest w stanie działać cuda w naszym życiu.
No ale zanim odbierzemy kolejne telefony, ale ksiądz może mieć depresję, ksiądz może być w złej kondycji psychicznej, ksiądz może być przemęczony i to jest pytanie
i kiedy zaczniemy budować relacje z parafianami, proszę posłuchać też tego głosu z parafii z Gniezna, że ludzie rozumieli, że ksiądz ma potrzeby seksualne, że ksiądz może mieć depresję, że ksiądz ma życie prywatne. To ludzie rozumieją. Dlatego, że wiedzą i chcą mnie kochać takim, jakim ja jestem. A my często ubieramy jakąś fasadę, że ja jestem teraz wszechmogącym księdzem proboszczem, a oni domagają się, słuchaj mnie, jaką ja mam historię życia i pomagaj mi. A nie, że mnie odrzucisz ze względu na rozwód, że ty mnie odrzucisz ze względu na to, że mam dziecko nie tak, jak ty byś tego chciał. Spróbuj nie traktować mnie jak urzędnik, tylko spróbuj traktować mnie jak brat.
Pan Marek i pani Ania, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj troszeczkę się nie zgodzę z panem Rakowskim, bo przed chwileczką powiedział tak. Pycha, pieniądze, zarozumiałość, ale to są wszystkie, pan doskonale zrecenzował pana Jędraszewskiego. A chwilę przedtem pan powiedział, że po prostu chce, żeby jeszcze Jędraszewski coś tam powiedział. Nie, wystarczy, Jędraszewski już tyle namącił, tyle jadu wydał z siebie, wie pan, że też emerytury do dwa i niech się tam zamknie w tym swoim pałacyku, który sobie remontuje i spokój. Bo dzięki takim ludziom jak Jędraszewski, to rzeczywiście później są takie sytuacje, że na przykład około 10% społeczeństwa nie chce, żeby na przykład religia...
Panie Marku, coś słabo pana bardzo słyszymy. Pani Ania w takim razie. To jeszcze ksiądz chciał...
Może jeszcze szybko powiem właśnie, że my w Kościele dążymy cały czas do nawrócenia. Nigdy nie chcemy nikogo niszczyć. I może czasami tak być, że człowiek, arcybiskup, myśląc sobie, że jest arcybiskupem Krakowa czy Poznania, że musi wygłaszać coś ważnego, że musi właśnie stać na straży. A może jak przyjdzie na emeryturę, poczuje, że w końcu mogę być sobą.
Ale był przypadek jakiegoś księdza, takiego, nie wiem, arcybiskupa, metropolity, który by uderzył się w piersi tak publicznie, z jakąś taką dużą sprawą medialną. Tak szybko w głowie nie mogę sobie za bardzo tutaj skojarzyć, ale...
Prymas polski, kardynał Glemb. On był człowiekiem, który w roku 2000 przeprosił, że źle traktował Popiełuszkę, że i on się przyznał do swoich błędów. Wbrew pozorom, mimo że wielu się z niego śmiało, kiedy on żył, że nie dorastał do Wyszyńskiego, to on był naprawdę człowiekiem wiary. I wszyscy, kiedy go dzisiaj wspominają, kardynała Glempa, to rzeczywiście dostrzegają w nim człowieka wielkiej wiary i wielkiej kultury.
Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj była mowa o polityce w Kościele. U mnie w Kościele to faktycznie może jakieś kazania polityczne to były, ale jeszcze tam dawno temu, za czasów komuny, kiedy Kościół tutaj powstał, to wtedy faktycznie. A tak naprawdę u nas jakoś ja jakoś politycznych kazań nie słyszałam, ale to, co tutaj pan mówił o tym biciu się w pierś przez arcybiskupów, może tego też nie słyszałam, ale słyszałam, jak nasz proboszcz bił się w pierś, bo kiedy wyszła, akurat miałam mszę za babcię 11 listopada 2020 roku wyszła akcja z tym arcybiskupem z Wrocławia, tutaj nie mogę sobie teraz przypomnieć właśnie, jak on się nazywał, nazwisko na...
Gulbinowicz.
O, właśnie. I właśnie nasz proboszcz, jak zaczął mówić kazanie, to ja w pewnym momencie myślałam, że on normalnie przy tym ołtarzu tam zawału dostanie, bo był tak zdenerwowany, tak po prostu, że tam i jeszcze inne sprawy by było, bo tam jeszcze tam z Dziwiszem też coś było, coś i on normalnie mówi, że nie może, on temu człowiekowi rękę podawał i on to tak strasznie przeżywał, że dla mnie to było naprawdę takie wstrząsające i to kazanie trzeba by nagrać i puścić właśnie, bo...
Ja myślę, to, pani Aniu, że z punktu widzenia wiernych najbardziej wiarygodny jest ksiądz, który mówi o swoich odczuciach i wątpliwościach. To jest chyba coś, co dotychczas nie było za bardzo popularne, no bo ksiądz musi mówić, jak powinno się żyć, a nie jak je ma wątpliwości i czy jego zdaniem, jego tak, myślenie jest dobre, no. Też taka przestrzeń powinna gdzieś tam być dla księdza, że wierni powinni też pomyśleć sobie, że to jest człowiek,
nasz
który...
proboszcz, pamiętam raz już wcześniej, tam ileś lat wcześniej też, jak właśnie to było związane z pedofilią z kolei i różnymi sytuacjami w kościele, przepraszał ze swojego miejsca, no wiadomo, że on nie może nic za innych, ale no po prostu przepraszał za to, co się dzieje, także to, i to właśnie kazanie tego 11 listopada. Ale chciałam też powiedzieć, że ja uważam, że czuję taki, no nie wiem jak to powiedzieć, ale myślę, że taki szacunek dla tych księży, którzy właśnie okazuje się, że są już wyświęceni, już na przykład pracowali jako ksiądz tam 5 lat czy ileś, bo faktycznie znam takich, miałam do czynienia z takimi księżmi, którzy wystąpili z kapłaństwa, bo no właśnie poczuli tam, no mieli, nie wiem, żonę, znaczy chcieli mieć żonę, mieli dziecko, czy mieli dziecko w drodze i uczciwie po prostu stwierdzili, że oni jednak nie chcą być w tym kościele. No może nie tyle, że nie chcą być, ale nie chcą oszukiwać, że wybrali inną drogę. I to jest takie postawienie uczciwe sprawy. No to jest właśnie w porządku, że tak powinno być, bo wiadomo, że są różne sytuacje. A też znam osobę, która, no wszyscy wiedzą, że ma dziecko i po prostu najpierw był przeniesiony gdzieś tu w Wielkopolsce, a w tej chwili jest w Kujawsko-Pomorskim i nadal jest księdzem, proboszczem i to jest takie właśnie, to jest właśnie takie zakłamanie. Panie... A to, że uczciwie odchodzą z kapłaństwa, to jest po prostu...
Pani,
no to jest uczciwe dla mnie.
Bardzo dziękuję, ale się zastanawiam, czy ludzi to akurat tak bardzo boli. Tutaj jest, a propos tego Gniezna, mieliśmy też wypowiedzi mieszkańców, którzy mówili, że no dobra, jak już zmajstrował, no to już trudno, tak? A pytanie jest, jakim był człowiekiem, jakie miał podejście do spraw właśnie trudnych u swoich wiernych. I to jest pytanie do księdza Rakowskiego. Ksiądz pewnie często słyszy o kapłanach, którzy odchodzą ze stanu duchownego. To się bardzo często dzieje.
Można powiedzieć, że każdego dnia albo się spotykam z kimś, kto ma romans z księdzem, albo właśnie z jakimś księdzem, który przeżywa trudności w swoim życiu. No i to są bolesne sprawy dla mnie, dlatego że...
A to teraz wyszło, czy to zawsze było i teraz po prostu o tym mówimy i to jakby się wylało trochę?
Myślę, że zawsze było. I to nie jest tak, że... Dzisiaj jest świat bardzo medialny, wszystko się roznosi bardzo szybko po mediach. No i to jest zawsze rana, to nie jest sensacja. To mnie boli, dlatego że ja bym chciał, żeby mój Kościół był święty. Ja chciałbym być święty, ale to jest tak, że często nam nie wychodzi. I chciałbym, żeby moi parafianie na łacinie rzeczywiście byli takimi, którzy nie tylko mówią, jaki ksiądz powinien być, tylko przyjmują mnie takim, jakim ja jestem. I rzeczywiście parafianie na łacinie takimi są, że oni cały czas szukają, jak mi pomóc, jak mnie kochać jeszcze bardziej, żebym nie musiał sobie znajdować miłości gdzieś poza parafią. I to jest bardzo urocze. I jeśli jacyś księża mnie słuchają, no to na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że im bliżej jesteśmy ludzi, tym mamy dużo zranień, bo taka jest miłość, takie jest życie, że im bardziej wchodzimy w relacje, tym jest zawsze więcej zranień. Ale Chrystus umarł na krzyżu. I skoro On umarł na krzyżu, to my też z miłości jesteśmy gotowi na zranienia, no ale jak żyć bez miłości?
W czasach smartfonów, internetu, różnych środków, które można kupić, które poprawiają samopoczucie. Ksiądz mówi o takich rzeczach. które wymagają jakiegoś heroicznego poświęcenia czasami.
Żadnego. To jest tylko pragnienie wspólnoty. Większość ludzi jest nieszczęśliwa, dlatego że są samotni. Większość księży jest nieszczęśliwa, bo są samotni. I teraz my w Kościele dążymy cały czas do tej wspólnotowości. Nie, że ktoś przychodzi anonimowo, siedzi w ławce i wychodzi, tylko że podajemy sobie rękę, znamy się po imieniu, wiemy, kim jesteśmy i troszczymy się o siebie.
Panie Sławku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. No tak, słucham tutaj dzisiejszej tej audycji, bardzo ciekawa, już myślałem, że się nie zadzwonię, ale się udało. No i to tak, pierwsza rzecz, pieniądze w Kościele, no myślę, że były od zawsze i to był taki problem w Kościele. Zaczął się pewnie w tym momencie, gdy Kościół stał się dominującą religią w Cesarstwie Rzymskim. No i to się rozrastało, no wojny krzyżowe również były w tym, to nie jest temat od dzisiaj, to od zawsze się działo, po prostu w tej chwili jest to nagłośnione i tak może bardziej uwidocznione, aczkolwiek temat jest nie od zawsze, no znaczy od zawsze można powiedzieć i nawet taki kawał był, że przychodzi starsza pani do księdza i mówi, proszę księdza, chciałbym ochrzcić kota, nie? Ale ksiądz mówi, no ale chyba pani, no niemożliwe, no to nie jest człowiek, nie? Ale proszę księdza, dam $20,000. Ksiądz tak się zastanawia, no dobra, ochrzcił tego kota. Miał wyrzuty sumienia, poszedł do biskupa i mówi, no proszę księże biskupie, no ochrzciłem kota. No to, no chyba ksiądz wariował, nie? No, ale ta pani dała $20,000. Proszę tego kota przygotowywać do bierzmowania. No także taki kawał. Natomiast jeżeli chodzi o upadek Kościoła, no upadek Kościoła, Kościół nie wziął się znikąd. Kościół to jesteśmy my, Kościół się bierze ze społeczeństwa. No jeżeli mówimy o upadku Kościoła, to mówimy o upadku społeczeństwa. No i jest to widoczny upadek wartości, zasad, moralności w społeczeństwie. Później odbija się to na Kościele. Kościół jest napiętnowany, ale ci, którzy najbardziej napiętnują, często są tymi, którzy też mają mnóstwo winy, mają wiele różnych tam grzechów za sobą. No i kolejna rzecz na temat księży, którzy się pojawiają i mienią się być jakimiś takimi, nie wiem, no ponad ludźmi. No spotkałem się z takim księdzem w Mielnie właśnie, który chyba teraz jest, no on tak troszeczkę nie podchodzi do ludzi, a no i w Piśmie Świętym jest też napisane, że jednak sługa Boży to powinien być sługa ludzi, dlatego należy służyć, księża powinni służyć ludziom i być dla ludzi, a nie przeciwko nim. No i myślę, że to też bardzo wiele by pomogło po prostu Kościołowi.
Panie Sławku, dziękuję bardzo, musimy przyspieszać, bo zostało już nam mało czasu. Jeszcze pan Andrzej, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja krótko tylko zajmę, mam nadzieję, szacunek dla tego księdza, który jest w studiu, bo to, co mówi, normalnie aż mnie cieszy, że ktoś potrafi to powiedzieć w taki sposób, jak właśnie gość w studiu. Tak, tutaj twierdzę, że postępowanie tego księdza jest jak najbardziej właściwe, dlatego że w ten sposób ludzie będą chcieli rozmawiać i z księżmi, wracać do Kościoła jako do instytucji, której powierza się często, gęsto całe swoje życie i według tego się postępuje. Natomiast jeśli będą ludzie tacy jak tutaj obywatel Jędraszewski, Pec, wszyscy tacy inni, którzy brodę noszą bardzo wysoko i nie widzą tego, co mają pod nogami, to ja nie życzę Kościołowi niczego. Kościołowi jako Kościołowi życzę dobrze, natomiast ludziom, tym hierarchom na samej górze, oni to nie są właściwe osoby na tak odpowiedzialnej pozycji. Dlaczego też te osoby, księży, którzy coś tam nabroją, dlaczego nie jest taki ksiądz rozliczony z tego wszystkiego, tylko staje biskup czy ktoś i mówi, przepraszam. Co to da, przepraszam, jak tutaj niejednokrotnie życie pewnych osób jest złamane. Mam tutaj na myśli małoletnich.
Pedofili,
czy,
tak.
jak pan popełni jakieś wykroczenie na drodze, policjant zatrzyma, pan powie przepraszam, to puści pana? Nie, jest odpowiedzialność za to. Natomiast ci wysocy hierarchowie, myślę, że oni za długo siedzą na tych stanowiskach i za bardzo im się w głowie ubzdurało, że są tymi, którzy mogą wszystko. Dzięki nim bardzo ludzie odwracają się od Kościoła.
Panie Andrzeju,
wszystkiego dobrego.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj w zasadzie wątek pedofilii w zasadzie na sam koniec się pojawił i moglibyśmy oczywiście osobną audycję o tym zrobić. Zresztą już nieraz taka audycja miała miejsce. Ksiądz myśli, że ta fala już się przelała i tak jak było to w Irlandii, gdzie papież odwołał co episkopat. W Polsce się to nie wydarzyło. Jest co prawda faktem, że kilku biskupów straciło swoje stanowiska, przeszło na emeryturę przedwcześnie, ale nie poniosło żadnej kary za bardzo.
Jest to cały czas źle, niestety. Nie wydajemy jednoznacznego komunikatu, że pedofilia jest dla nas wielkim złem. Ci, którzy są za to odpowiedzialni, właśnie nie ponoszą konsekwencji. Moja siostra ma 4 dzieci, mam 4 siostrzeńców i chciałbym, żeby Kościół był bezpieczny dla moich siostrzeńców, dla dzieci, które do tego Kościoła przychodzą. I bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy poważnie podchodzili do tego i żebyśmy nigdy nic nie chcieli ukrywać, ale żebyśmy właśnie w taki sposób chcieli traktować Kościół. No i ta czuła sprawa pieniędzy, które są w Kościele, to jest właśnie kolejna sprawa, która powoduje, że duchowni nie są duchownymi. Bo kiedy ksiądz się musi zajmować pieniędzmi, zawsze będzie to wzbudzało kontrowersje.
Czyli powinna być jakaś rada duszpasterska, rada czy Ministerstwo Finansów parafii po prostu.
Rada nadzorcza, ekonomiczna, która ma realną odpowiedzialność, bo ona dzisiaj jest w parafii. Ale oni są tylko znowu organem doradczym dla księdza, który podejmuje decyzje. A chciałbym, żeby ta rada podejmowała decyzje, żeby ona miała pieczę nad kasą, żeby mi wypłacała pensję i żebym ja mógł się modlić, głosić Słowo Boże, a nie martwić się o to, czy zbiorę pieniądze na kolejny remont.
Panie Krystianie, 30 sekund na koniec. Proszę o jakąś puentę tej audycji.
Ja chciałbym tylko dodać, że w swoim życiu spotkałem bardzo fajnych paru księży, paru czy parunastu. Reszta się tam po prostu dla mnie nie liczy. Ja też odszedłem, powiedzmy tam od kościoła nie chodzę, co tydzień na mszę, ale jestem bardzo wierzącym człowiekiem, można tak powiedzieć. Powiem tylko w ten sposób. Miałem kiedyś takiego księdza, który przygotowywał mnie do komunii i on powiedział taką fajną rzecz, że żeby ksiądz był księdzem, to żeby msza była mszą, żeby po prostu to podejście do Boga ludzie przeżywali zgodnie ze swoim duchem. I tak jak on powiedział, lepiej żeby ta msza była raz na tydzień, raz na miesiąc, czy raz na pół roku, czy raz do roku, ale żeby ona była tą mszą, żeby ona po prostu była tym, czego ludzie chcą oczekiwać od Boga. I dodał jeszcze jedną rzecz. Lepiej, żeby na 1000 księży obecnych, co jest, był jeden ksiądz, ale żeby był tym księdzem, a nie, że po prostu mamy to, co mamy teraz, bo wiadomo, w każdej pracy, obojętnie kto, gdzie będzie pracował, czy to będzie budowlaniec, czy to będzie nauczyciel, czy
panie Krystianie, jedno, tak? Jedno zdanie i koniec, bo musimy zamykać audycję.
Jedno zdanie, no nie.
Dobrze,
wiem,
to niech, panie Krystianie, dziękuję bardzo za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Radosław Rakowski, celibat znieść?
Nie, to jest tak, że właśnie nie każdy decyduje. To celibat dla wielu księży jest wielką wartością, a dla tych, dla których jest trudny, powinien być zniesiony. Tak jak w kościele naszym grekokatolickim, który jest w naszym kościele rzymskim, księża mogą dokonywać wyboru. Tak jestem tutaj, żeby mogli dokonywać wyboru, czy chcą żyć w celibacie, czy nie.
Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Kubickiemu, który był na początek. Ksiądz Radosław Rakowski z parafii na Polance był państwa i moim gościem. No chyba coś się dzieje, proszę państwa. I miejmy nadzieję, że coś się ruszy w tej kwestii, o czym ksiądz Rakowski powiedział. No i pewnie będziemy wracać do tego tematu w audycji w środku dnia. Chyba nie raz jeszcze. Za minutę 13, za minutę serwis. Wojciech Chmielewski. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.